Wow. Nie, dopiero wszedłem, spokojnie. I zapraszam za mną.
Kazamata. Ciemny, wąski korytarz z pulsującym, słabym światłem oznaczającym drogę ewakuacyjną. Idąca nim postać, bardziej słyszana niż widziana. Tak mógłby zaczynać się dobry kryminał.
Ja po godzinach staję się Arvidem von Wittenbergiem, jednym z głównych dowódców wojsk szwedzkich, który trafił do Zamościa, który tutaj zmarł.
Jacek Beus na co dzień jest urzędnikiem, a po godzinach pracy za biurkiem działa w stowarzyszeniu Turystyka z Pasją.
Podobno ciało wróciło do Szwecji, ale duch został w Zamościu i do dzisiaj włóczy się po ulicach Zamościa i rzeczywiście czasami może kogoś nastraszyć.
Prowadzę w stroju szlachcica polskiego z przełomu XVI-XVII wieku.
Grzegorza Łapińskiego łatwo jest dostrzec na zamojskim rynku.
Na głowie taka futrzona czapka, jest to kołpak. Płaszcz, który mam na sobie oprzyty futerkiem, to się nazywa delia. Pod spodem żupan. Z boku kaletka, gdzieś pod ręką też szabla jest. Cały w zasadzie na czerwono chodzę, więc po tym można nie rozpoznać. Wycieczkę mam, to w domu się przebieram, wsiadam w samochód, jadę w stroju już na Stare Miasto. Często, gęsto, jak mam gdzieś jedną wycieczkę po drugiej, to korzystam z tych elektrycznych hulajnóg. Wygląda tak, że ja jadę na tej hulajnodze idące w stroju, a turyści się zatrzymują, ruch się zatrzymuje, ludzie w samochodach patrzą, co się dzieje, turyści wyciągają telefony, zdjęcia, filmiki nagrywają, no bo to jest nietypowe.
Pasjonaci historii i turystyki przyciągają ciekawe spojrzenia odwiedzających twierdzę w Zamościu. A co najważniejsze, wzbudzają zainteresowanie tym, co robią.
Różne przypadki się widzi po Polsce.
Przeszłość z nowoczesnością się połączyła.
Wczoraj, bo przedwczoraj, jak chodziliśmy na tym dziennym zwiedzaniu, spotkaliśmy człowieka oprowadzającego też z jakąś taką szablą w czerwonym takim stroju. To był mężczyzna, wszedł z bucika, no i grupka ludzi.
Akurat tutaj pan nam pokazał Zamość nocą, co też było dla nas dużym takim zaskoczeniem, bo wiele rzeczy ominęliśmy w ciągu dnia, a pan zaciągnął nas w miejsca, których nie było w przewodnikach papierowych, na czym się opierałam chodząc.
Ja już pisałam, Grzesiu, w tym tygodniu nie ma legend, także macie wolę.
Tak?
Także możecie sobie coś poplanować.
Dominika Lipska, Stowarzyszenie Turystyka z Pasją.
A na przyszły tydzień są normalnie. Staramy się, żeby oprowadzać z humorem, z anegdotą, też nie sztampowo. Stąd też właśnie te stroje. Stroje cały czas się tworzą nowe.
Pomysł na samo stowarzyszenie, autorką jest Dominika przede wszystkim.
Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Turystyka z Pasją, w skrócie Turystyka z Pasją, natomiast stworzone zostało na bazie takiego, w cudzysłowie, projektu Przewodnicy z Pasją. I to wyglądało w ten sposób, że ja, moja koleżanka Sylwia, współpracowałyśmy z jednym z zamojskich biur, zamojsko-tomaszowskim w zasadzie biur, i ja zaczęłam oprowadzać w strojach. To nie był mój pomysł, bo to już wcześniej tak jakby były tego jaskółki, ale jakoś tak chwycił ten pomysł. Okazało się, że to się rzeczywiście sprawdza i ja miałam naprawdę dużo zamówień, więc nie byłam w stanie wszystkich zrealizować. Więc zaczęłam do Sylwii, tylko mówię: Sylwia, słuchaj, bo to jednak ludzie oczekują, że w strojach historycznych. On mówi: dobra, to ja sobie coś tam skombinuję. Te pierwsze suknie nasze, no to były takie no nie do końca poradne, chociaż tak szczerze powiedziawszy, to ja miałam dobrze, bo mi suknie szyła mama. No ale później mama zmieniła pracę, ja nie mogłam na nią liczyć, więc ja zaczęłam te stroje szyć. No a w międzyczasie ci przewodnicy z Pasją, z Sylwią stwierdziliśmy, że dwie dziewczyny to może jeszcze jakiś chłopak i poznałyśmy Grzesia Łapińskiego, a Grześ był członkiem wtedy Zamojskiego Bractwa Rycerskiego, więc miał strój, więc to już się problem nam zupełnie rozwiązał. I tak od tej naszej trójki później się zrobiła z tego czwórka, doszedł do nas Tomasz. Tomasz zaproponował, że może to sformalizujemy. A wtedy, żeby założyć stowarzyszenie, to trzeba było osób 15. Dobraliśmy trochę znajomych, którzy też gdzieś tam była im bliska historia, aczkolwiek stowarzyszenie ma członków w zasadzie w całej Polsce. Ostatecznie wyszło ich 16, bo 16 był Jacek, który też oprowadza, ale on chyba z naszej piątki oprowadza najkrócej. Natomiast myślę, że wcale nie gorzej.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Zazwyczaj nazywam się Jacek Beus, ale dzisiaj spacerujemy z duchami, w związku z tym nazywam się Arvid von Wittenberg, czyli głównodowodzący wojsk szwedzkich z 1656 roku, który wziął i trafił do Zamościa. Jak? naprawdę Jan sobie pan Zamoyski poprowadził potężną armię. Odbijając Warszawę, wzięli do niewoli 30 Szwedów, najwyższych oficerów szwedzkich, w tym mnie. Mieliśmy trafić do Torunia, ale tam obawiano się tumultu, w związku z tym wysłano nas do Zamościa. Zamość powitał jeńców tak, jak się powinno witać jeńców, czyli uczta goniła ucztę, bal gonił bal. To było ciężkie więzienie. Rada miasta wydała specjalny edykt, który zabraniał Szwedom poruszania się po mieście ze względu na to, że pili regularnie wszędzie. Będziemy się spacerować, przypominając też inne duchy i inne legendy, które w Zamościu były obecne.
Jak chodzę, wiadomo, autorament cudzoziemski, czyli wysokie buty, pludry, do tego wams, no i kapelusz na głowie koniecznie z piórem, no to jak idą dzieci, to jestem kotem w butach. Jak idą dorośli, to jest D'Artagnan najczęściej, chociaż to niektórzy złośliwsi mówią, że Portos, nie wiem o co chodzi, w ogóle zupełnie inna postawa, ale czasami są śmieszne historie jak Trubadurzy albo Wilhelm Tell, co w ogóle się nie łączy. No, w związku z tym tych historii jest mnóstwo, no i jest zawsze stałe, jedno niezmienne, a zdjęcie z panem można? My jesteśmy jak biały miś w Zakopanem do zrobienia zdjęcia. To jest takie życie rekonstruktora, przewodnika po zamojskiej stanu mieście.
Po prostu szukałem pracy, szukałem jakiegoś ciekawego zajęcia, a historia to w zasadzie od maleńkości to była moja pasja. Militarystyka też bliska memu sercu zawsze była. Tu chyba za sprawą dziadka świętej pamięci, który w 1944 tutaj w Zamościu zaciągnął się do wojska, przeszedł szlak wojenny, przeszedł przez płonącą Warszawę. W 1945 aż doszedł pod Berlin, tam jeszcze po kapitulacji III Rzeszy on jeszcze pod tym Berlinem był. Zajmował się niedobitkami Wehrmachtu i SS. Tam też został ranny i te opowieści dziadka wojenny to też jakoś człowieka tak nastawiły. Miałem bardzo fajną panią nauczycielkę w podstawówce od historii. Potrafiła tą wiedzę przekazać, zaradzić tą pasją człowieka.
Tu w Zamościu?
Tak, tu w Zamościu. Ja jestem z dziada, pradziada zamościaninem. Moja rodzina jest taka legenda przekazywana z ust do ust. No to żadnego potwierdzenia nie mamy. Ale podobno Zamojscy sprowadzili Łapińskich tutaj na Zamojszczyznę jako taką drobną szlachtę do zarządzania lokalnymi wioskami. I jak się wpisze na takiej stronie internetowej nazwisko swoje, gdzie jest mapa nazwisk w Polsce, to Zamość, Wrocław i Łapy to są trzy największe koncentracje nazwiska Łapiński w Polsce. Także coś w tym musi być, jakieś ziarnko prawdy, ale tego nie jestem w stanie sobie potwierdzić jakoś specjalnie.
Jestem z kształcenia nauczycielem historii.
Grzegorz Urbański. Stowarzyszenie Turystyka z Pasją.
Kurs przewodnicki, czyli uprawnienia przewodnickie zrobiłem jeszcze na pierwszym roku studiów. Potem jak poszedłem do pracy bardzo odmiennej od kierunku wykształcenia, to na oprowadzanie tak naprawdę nie miałem czasu. Dopiero jak się, że tak powiem, w zeszłym roku rozstałem z tą pracą, teraz po latach, ale się naprawdę przydało. Trochę to zostałem wciągnięty tradycjami rodzinnymi. Mój ojciec Andrzej Urbański był przez wiele lat dyrektorem muzeum w Zamościu. On mnie zapisał na ten pierwszy kurs. Tak samo rekonstrukcja ta historyczna, ona zawitała jakby do Zamościa za sprawą Lublina. Tak tutaj rodzimie się nie narodziła samoczynnie. Kilka osób w Lublinie szukało dobrej lokalizacji na widowisko historyczne i wybrali Zamość właśnie z tym wątkiem chrztu bojowego twierdzy Zamość, czyli oblężenia przez wojska kozacko-tatarskie z 1648 roku. Pierwszy sztum twierdzy Zamość odbył się jeszcze w 2003 roku. Organizatorzy jakby z tej strony rekonstrukcyjnej to było ówczesne Bractwo Rycerskie Ziemi Lubelskiej. Oni się zgłosili do Urzędu Miasta, Urząd Miasta ich odesłał do muzeum i w sumie to była taka kooperacja te pierwsze lata Bractwa Rycerskiego Ziemi Lubelskiej, Muzeum Zamojskiego i Urzędu Miasta. No i potem, jak się tutaj ten nasz lokalny, rekonstrukcyjny rynek rozrastał, to też przejęliśmy po prostu organizację.
I tutaj nie miałem za bardzo na siebie pomysłu, co po liceum robić, więc pod tym kątem nie mogłem dobrać sobie jakiegoś przedmiotu na maturę, więc stwierdziłem, że a w sumie to będę zdawał coś, co lubię. Poszedłem na historię. Historia ustna na maturze zaliczona na 5. Gdy studiowałem zarządzanie przedsiębiorstwem, stwierdziłem, że ta historia gdzieś tam dalej wokół mnie krąży. Czasami widziałem ludzi jakichś dziwnie poubieranych, chodzących po mieście. Okazało się, że w Zamościu działa Zamojskie Bractwo Rycerskie. I najzwyczajniej w świecie poszedłem na jedno spotkanie, wciągnęło mnie to, zostałem rekonstruktorem, więc już strój własny przy okazji gdzieś tam w międzyczasie uszyty był.
Mama.
Mama, tak, tak, ma talent krawcowy. Rzeczywiście mama uszyła strój, większość rzeczy, które mam, to mama uszyła, ale na przykład kaletki, czyli takie torebki skórzane, które przypaść się nosi, jak zacząłem szukać, gdzie to można kupić, ile to kosztuje, stwierdziłem, że o Jezu, jak drogo, i sam się nauczyłem szyć. I ta rekonstrukcja też weszła w krew i jeździ się teraz po całej Europie, Włochy, Holandia, Węgry, Polska cała, na te imprezy rekonstrukcyjne. To jest zawsze pogłębienie wiedzy, spotkania z ludźmi ciekawymi z całej Europy. Do tego stopnia, że nawet było takie zaproszenie, żeby pojechać do Ameryki, dlatego że okazało się, że w XVII wieku pierwszy bunt robotników, jaki został podniesiony w Stanach Zjednoczonych, to był podniesiony właśnie przez Polaków, więc Amerykanie chcieli Polaków sobie sprowadzić na okrągłą rocznicę tej imprezy. To mnie wciągnęło do tego stopnia, że w pewnym momencie zostałem prezesem Zamojskiego Bractwa Rycerskiego. I w międzyczasie, będąc już rekonstruktorem, zacząłem szukać jakiegoś zajęcia dla siebie, jakiegoś pomysłu na siebie i wpadło mi w oko, że jest kurs przewodnicki, PTTK organizuje. Stwierdziłem, w sumie czemu nie zostanę przewodnikiem po Zamościu. W trakcie kursu okazało się, że to nie jest tylko kurs na przewodnika po Zamościu, ale i Roztocze. Jestem jeszcze jednym z tych przewodników, którzy zdawali egzamin państwowy. Tutaj dodatkowy plus, licencjonowany przewodnik, bo w tej chwili zawód jest już uwolniony. Każdy, kto chce, może oprowadzać. Jak mogę się podzielić swoją wiedzą historyczną, to super, tylko szukam ofiary, która będzie grzecznie siedziała i słuchała.
Rynek solny jest rynkiem, który nigdy nie miał powstać. My powinniśmy stać w tym miejscu, w pięknym budynku, który był związany z handlem solą, bo tego Jan Zamoyski zapragnął. Miasto miało być bogatym, a najdroższym towarem tego czasu jest sól. W związku z tym miał być taki wielki budynek, ale to się nie udało. Weto postawili Lwowianie, którzy powiedzieli, że jeżeli Zamość dostanie handel solą, to oni chcą zwolnienia z podatku. Stefan Batory nie mógł się na to zgodzić, bo podatek ze Lwowa trafia do kasy królewskiej. A podatek Zamościa? Do Zamojskiego. Dokładnie tak. W związku z tym Zamość nie dostaje handlu solą w ilościach hurtowych, ale oczywiście handel się odbywa. I to jest główny plac targowy. Tutaj z tyłu mamy już później Trybunał Miejski, tutaj mamy Wagę Miejską, tutaj do dzisiaj mamy podatki. Proszę sobie wyobrazić, że parę lat temu odbywał się remont tych oficyn, odkopano te wszystkie podziemia, które były. I co tam odkopano? Dwa szkielety, ponieważ to było więzienie. Ale my się śmiejemy, że Zamościu podatki tak dobrze działają, że tych dwóch panów oddało wszystko, co miało i zostało tu na zawsze. A my sobie teraz pójdziemy powolutku dalej, żeby przypomnieć te inne historie związane z duchami i historiami Zamościa. Zapraszam.
Trzeba ćwiczyć głos, trzeba czytać, trzeba snuć swoją historię, trzeba w głowie sobie ułożyć tą historię. To, co my opowiadamy, to nie jest tak, że wiemy wszystko i zawsze zdarzą się pytania, na które nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć. Tak jak kiedyś pan na wieży ratuszowej zadał mnie pytanie, jak to jest możliwe, że zamojski rynek jest 100 na 100 metrów, jak metry wymyślono dużo później? Ja mówię, no rzeczywiście, metry wymyślono dużo później, ale miarą podstawową jest hektar. A w tym czasie zamojski hektar wymierzono w stopach włoskich. W związku z tym miara się może zmieniać, ale to jest kwestia dzisiejszego spojrzenia. My dzisiaj jesteśmy w wagomiarach kilogramowych, nie odnaleźlibyśmy się w uncjach, stopach i całej reszcie. W związku z tym to wszystko się zmienia. Nie wiem, czy za 50-100 lat nie będziemy mieli zupełnie innej waluty, czy zupełnie innej miary, a mamy też świetne źródła. Musimy tu się pochwalić kontaktami z panem doktorem Jackiem Feduszką, z Jurkiem Kuśnierzem, który jest już emerytowanym pracownikiem muzeum. Z nimi się cudownie rozmawia, kiedy czasami siedzimy na kawie. I kiedy ja tak naprawdę zaczynałem pracę w urzędzie, to nie byłem aż tak wygadany, aczkolwiek i studia, bo jestem politologiem z wykształcenia, w związku z tym to też uczyło wypowiedzi i potem praca przez ponad 10 lat w Wydziale Promocji Urzędu Miasta Zamość sprawiła spotkanie się z tymi szalonymi ludźmi, którzy jako pierwsi w Zamościu zaczęli opowiadać w strojach historycznych. Czasami spotykaliśmy się służbowo, z tych służbowych spotkań powoli tylko zaczęło się to przemieniać w takie spotkania półprywatne, potem prywatne. W którymś roku stwierdzono, że dlaczego my wszyscy idziemy na szturm, a ty nie? Ja mówię, no bo ja nie mam stroju, przecież ja w ogóle nie chodzę na szturm. No ale my coś ci damy i na pewno pójdziesz, będziesz się dobrze bawił. Te pierwsze zdjęcia, które miałem o szturmie, są przekomiczne, bo ja siedzę właściwie przy tym szturmie, gdzie robię za króla szwedzkiego, którego gram do dzisiaj. Potem stopniowo staję się żołnierzem autormentu cudzoziemskiego. Potem przechodzi to też w stopniowe prowadzenie, bo jako stowarzyszenia zajmujemy się tą trasą turystyczną w Bastionie VII i to było też na tej zasadzie. Słuchaj, no jest dyżur do obstawienia, no ale ja nie oprowadzam. Ale co tam będziesz oprowadzał? Wiesz, wystarczy, przyjdzie parę osób, popowiadasz parę historii, które przyjdzie przecież znasz, bo jakby z pracy wiesz, co się dzieje, jak wygląda nadszaniec. Pójdziesz, poprowadzasz, masz tutaj trochę do poczytania, no i tak naprawdę powolutku w ten sposób, krok po kroku zostałem oszukany i wciągnięty w tą grupę pasjonatów.
Ja tu z Kraśnika jestem, ale ja jestem jako towarzysz Dominiki dzisiaj. Może mi się uda coś opowiedzieć jeszcze dodatkowo, nie chciałam się wtrącać.
Czy pani też przewodniczką jest?
Nie.
Też członek stowarzyszenia.
Agnieszka Lidia Płatek, autorka książek, bibliotekarka i członkini Stowarzyszenia Turystyka z Pasją.
Przypomnij potem, kiedy ma urodziny Tomasz Zamojski. No to jest dobre. Wiesz, o co mi chodzi?
Wiem, o co ci chodzi.
Tak, dobrze.
Ale gdzie o paniach miało być?
Ale to będzie miało związek.
Proszę państwa, Tomasz Zamojski w ogóle to ciekawa rzecz, urodził się 1 kwietnia, prima aprilis. W związku z powyższym Jan Zamojski zabronił żartów prima aprilisowych, bo on się tak cieszył z tego syna, że stwierdził, że to trzeba świętować, ale na poważnie, a nie robić sobie głupie dowcipy. Tomasz był od początku przygotowywany do tego, żeby przejąć miasto Zamość i przejąć ordynację zamojską. No i ja już parokrotnie wymieniłam tą nazwę, ale państwu nie wyjaśniłam, cóż to ta ordynacja jest. Otóż Jan Zamojski w 1589 roku powołał do istnienia i ordynacja to jest taki szczególny rodzaj majątku, który jest niepodzielny. Skoro niepodzielny, to dziedziczony przez jedną osobę i zawsze był to mężczyzna. Kobiety były wyłączone z dziedziczenia ordynacji. No i w sumie dzisiaj mamy takie kobiece zwiedzanie, a ja mówię o czymś, z czego były kobiety wyłączone. No teoretycznie były. Praktycznie też, ale tak nie do końca. Konstytucja ordynacji zezwalała na to, żeby kobieta rządziła ordynacją na przykład w imieniu małoletniego syna. A żeby zostać ordynatem, to trzeba by mieć ukończone 30 lat. No i proszę państwa, mieliśmy w historii Zamościa i ordynacji zamojskiej tak silne kobiety i takie charakterne, że dwie to w sumie rządziły ordynacją, mimo że nie powinny. Ale do tego jeszcze trzy?
Anna Franciszka.
No, ale to nie mówię o tym. Ja nie o tym zupełnie. Ale bo mamy eksperta, jakby proszę państwa, jakby się ktoś chciał jeszcze czegoś dopytać o kobietach, to tutaj za mną stoi ekspert, który napisał książkę o paniach zamojskich, także można też zasięgnąć fachowej opinii.
Jest dużo ciekawostek, a kobiety zamojskie są wyjątkowe, więc
czy...
popełniłam książkę. Książka się ukazała w bardzo małym nakładzie tutaj w Zamościu. I jest właśnie o żonach ordynatów zamojskich w formach gawędy. Poznałyśmy się z Dominiką w momencie, kiedy ja już byłam na etapie opublikowania kilku artykułów o żonach ordynatów zamojskich, a Dominika poszukiwała również informacji i w ten sposób nasze drogi się przecięły. I to jest na zasadzie wzajemnego uzupełniania i wspierania się. Co dwie głowy, to nie jedna. Więcej można zrobić razem. To jest cudowne spotkać kogoś, kto ma taką samą pasję jak ty, rozumie dokładnie w pół słowa, co chcesz powiedzieć i tak samo masz niesamowitą frajdę i przyjemność z tego, że możesz wynaleźć jakąś rzecz i opowiedzieć o tym komuś, mało znanych faktów historycznych, a przede wszystkim opowiedzieć o kobietach. Ja zaczęłam się interesować paniami zamojskimi dosyć dawno temu. Zaczęło się od innej pani zamojskiej, o której Dominika wspominała, czyli druga żona 7 ordynata, pani Teresa Aniela Zmichowskich, ta nieznośna baba, jak ją określano, która wybudowała przepiękną kaplicę późnobarokową w Stróży koło Kraśnika, tam gdzie ja pracuję. Rozpoczynając pracę w tamtejszej bibliotece gminnej, zaczęłam się interesować tym. Kaplica jest przepiękna, późnobarokowa, z drugiej połowy XVIII wieku. Jest unikatem na skalę europejską, ponieważ jest to trójkąt równoboczny, który jest widać w budowli. Kaplica stoi w przepięknym miejscu, nad stawami, na skarpie. Nie dziwię się, że jejmość pani Teresa mogła być zachwycona tym miejscem. A było to wybudowane z myślą o jej chorym synu, który niestety do dzieciństwa był Klemens chorowity. Z prośbą błagalną o jego zdrowie. Niestety nie udało się. Klemens kilka miesięcy po oddaniu kaplicy w maju roku 1767 zmarł, ale kaplica przetrwała dwie wojny światowe i 255 lat. I tak pani Teresa zauroczyła mnie tym miejscem, że zaczęłam o niej szukać informacji. A ponieważ moi rodzice pochodzą z Podkrasnego Stawu, więc to są te rejony. Babcia ze Zwierzyńca, a propos w kościółku w Zwierzyńcu na wodzie, moi dziadkowie od strony mamy brali ślub. Tym bardziej jest to miejsce, z którym jestem związana. A poza tym na początku lat 90. tutaj w Zamościu raz jeden powołali do życia w Akademii Zamojskiej studium bibliotekarskie. Jeden, jedyny rocznik. 2 lata. Ja mieszkałam w Zamościu przez 2 lata w Bursie. I ten Zamość został we mnie. Będąc w Zamościu, czuję się, jakbym zawsze była u siebie. Trzeba poczuć to miejsce i czuć je w sercu. To nie o to chodzi, że budynek taki czy taki. To jest bardziej kwestia ludzi, miejsca i tego, co ja czuję. To jest tak spójne ze mną, że ja sobie nie wyobrażam, żeby raz na jakiś czas nie być w Zamościu. I tym bardziej to, że mogę być w towarzyszeniu, do którego mnie Dominika wciągnęła. Odkąd znam Dominikę, to te moje poszukiwania, moja praca była jeszcze przyjemniejsza. Nazwisko zobowiązuje i w tym przypadku nazwisko Zamojskich też jest zawsze synonimem wszystkich najlepszych cech.
Przepraszam, tak? Pani to jest po historii?
Tak.
Proszę, właśnie to widać i słychać. Ale ma super wiadomości, no tak szczegółowe niektóre. Naprawdę pasjonatka Zamościa.
Jak się Państwo przyjrzycie, ponad tą niebieską, ładnie wyremontowaną kamienicą widać fragment fasady i sygnaturkę kościoła świętej Katarzyny. Kościół świętej Katarzyny, taką najbardziej znaną historią z jego dziejów jest to, że podczas II wojny światowej w podziemiach tego kościoła był przechowywany obraz Jana Matejki Hołd Pruski. Natomiast jest też tutaj z tym kościołem związana bardzo ciekawa historia o jego powstaniu. Gdybyście Państwo zapytali historyka, to historyk powiedziałby Państwu, że w drugiej połowie wieku XVII kościół został ufundowany przez rodzinę Żabokliskich i Marcina Zamojskiego, IV ordynata. Natomiast niektórzy przewodnicy powiedzą Państwu legendę i konkretnie wskażą na postać Hieronima Żabokliskiego. Hieronim Żabokliski był to kompan od Kieliszka III, właściciela Zamościa Jana sobie Pana Zamojskiego. Lubił sobie pohulaszczyć, posławolić.
Bardzo barwna postać. Proszę sobie wyobrazić, że Hieronim Żabokliski był podskarbim u Zamojskiego, czyli trzymał kasę. Przy czym słowo trzymał jest takim nadużyciem, bo bardziej wydawał kasę. Ale jak wiadomo, kto lubi ruch pieniądza, tego pieniądz lubi, dlatego Zamojski nie bardzo się czepiał Hieronima Żabokliskiego i jego imprez, bo były rewelacyjne. Przy czym ucztowanie ówczesne ma się nijak do tego, co my dzisiaj potrafimy, bo my nie damy rady 2 razy w miesiącu po 2 tygodnie się bawić, bo to rzeczywiście było ciężkie przeżycie. Dlatego oni dosyć szybko umierali, mimo że zdrowo się odżywiali, prawda? No i niestety dochodzi do takiego momentu, że człowiek sobie zdaje sprawę, że więcej za nim niż przed nim. Co się wtedy robi? Rachunek sumienia. I odwołuje się do najważniejszego ciała doradczego dla większości mężczyzn, czyli opinii kolegów. Zobaczymy, co koledzy robią. Jeden ufundował kielichy do kościoła, drugi ufundował ornaty, trzeci obrusy. Hieronim Żabokliski zrobił rachunek sumienia i wyszło, że mniej niż kościół nie wyda. Dlatego funduje kościół. Na czym polega haczyk w fundowaniu kościoła? Haczyk polega na tym, że w kościele fundowanym jest obowiązek raz do roku odprawić mszę za fundatora. I życie życiem, a być może dzisiaj Hieronim sobie siedzi na jednej z tych chmurek, patrzy się na nas i mówi jedno bardzo ważne zdanie. Pamiętajmy, żeby zawsze na koniec się dobrze ustawić. Idziemy dalej.
Po pierwsze oprowadzanie to była porażka totalna. Oprowadzałem grupę, która przyjechała na Eurofolk i to była grupa z Paragwaju. Miałam panią tłumacz. Pani tłumacz była przesympatyczna, przecudowna, wspaniała dziewczyna, ale nie znała też dobrze jeszcze, bo dopiero się uczyła tego języka, więc tam tyle, co ja się nagłowiłam, żeby to powiedzieć najprościej, to co chciałam przekazać. Bardzo niewiele przekazałyśmy wspólnie, no ale myślę, że i tak byli zadowoleni państwo. Natomiast to było jeszcze takie oprowadzanie nie w stroju. Takie pierwsze w stroju, to miałam taką grupę po Zamościu, wystąpiłam wtedy w takiej sukience Józefince, czyli początek XIX wieku. Wtedy na początku XIX wieku były modne pastelowe, białe, kolory kremowe najczęściej. I pamiętam, że byłam taka zestresowana, bo to była moja pierwsza wycieczka po polsku, już normalnie, już po tych wszystkich egzaminach, po tym Paragwaju i taka cała zestresowana siedziałam i wszedł pan, który miał ze mną zwiedzać i mówi, no a co to, jakaś panna młoda uciekła? Ja tak zestresowałam. To była w ogóle taka mała grupka, 4-osobowa i on cały czas tak na mnie patrzył z taką trochę dezaprobatą, ale na koniec powiedział, że nie, no wszystko było w porządku, bardzo dobrze sobie poradziła pani, chociaż tak chyba nie do końca było. Ale z czasem pokrzepuje ta wiedza i człowiek nabiera takiego wyczucia, też wie co powiedzieć, też wiadomo, że każda grupa jest inna, do każdej mówi się inaczej.
Ktoś mnie pyta, a co to za tablica? Ja mówię, nie wiem. Jej wczoraj to jeszcze nie było, w związku z tym może ją sam doczytać. Ona jest poświęcona policjantom. Ale jeżeli ktoś z Państwa czyta Wrońskiego, to polecam Kwestię krwi, która dzieje się w Zamościu. Komisarz Zyga Maciejewski, jeżeli wychodzi na patrole w miasto, to wychodzi właśnie z tego budynku. Bo tutaj był przedwojenny komisariat Policji Zamojskiej i tutaj ta cała akcja, stąd się rozbywa. On sobie spaceruje po różnych miejscach bliskich, zachodzi do knajpy, do Żyda, mieszka niedaleko na stacji, którą wynajmuje, ale centrum życia Zygi Maciejewskiego w Zamościu jest właśnie ten komisariat.
Trudno jest opowiadać o Zamościu bez historii, no bo to naprawdę takie mocno historyczne miasto. No i ja kiedyś usłyszałam od moich turystek, że no, ja właśnie tak lubię, jak pani opowiada, tak bez historii. Patrzyłam na tą panią i mówiła, ale wie pani co, ja w sumie tylko i wyłącznie o historii dzisiaj opowiadałam. No ale jak to? Pani tak inaczej opowiadała. No właśnie o to chodzi, tak się staramy to przekazać od strony jakiejś anegdoty, od strony też życia codziennego, bo myślę, że wszystkich nas bardzo życie codzienne interesuje. Oczywiście ta historia wielka jest ważna, historia tych wielkich bitew, wielkich zwycięstw, ale historia zaczyna się od tego, co jest tu i teraz, co było w tym miejscu dawniej, od tych drobnych rzeczy, drobnych historii i jakieś takie niuanse, typu właśnie kto z kim, dlaczego, po co, na co, to też bardzo interesują i właśnie o tym staramy się opowiadać, nie zapominając o tych właśnie ważnych wydarzeniach, których częścią było miasto Zamość.
Ty co?
Zakłady Róży Luksemburg były.
Zamości też były, Zamości też były. Potem wariacja nastąpiła taka, że stwierdzono, że Róża Luksemburg była komunistką. To nigdy nie była komunistką, była socjalistką i jak były jej zakłady, byśmy w Zamościu nawet mieli ulicę Róży Luksemburg. Tylko tego nie ma wszystkiego, no bo ona dostała rykoszetem i w Zamościu była jeszcze tablica, która mówiła o tym, że tu się urodziła Róża Luksemburg, która zawisiała w złym miejscu, ale była. No i w ramach akcji dekomunizacyjnej została zdjęta, a Róża Luksemburg nienawidziła komunistów. Uważała, że Lenin i Stalin to idioci, a największą jej pomyłką był Dzierżyński, bo on wyszedł od niej. Ale ona uważała, że nie należy robić rewolucji, że socjalizm jest tak cudownym utworem, że pewnego dnia wstaniemy i będzie socjalizm. Nie trzeba rewolucji. No ale niestety była twórczynią ruchu socjalizmu utopijnego z naciskiem na utopijny, ponieważ została znaleziona w Szprewie, utopiona. Prawdopodobnie koledzy z partii ją załatwili, bo była za mądra. Opuszczamy bezpieczne mury miasta Zamość.
Duchów się boję.
Spacerując nocą po Zamościu z przewodnikiem, turysta powinien być czujny. Nigdy bowiem nie wiadomo, czy nie spotka jakiejś błąkającej się po twierdzy samotnej duszy.